Słowa, które pragniemy dzisiaj rozważać, to fragment z listu do Hebrajczyków, zapisany w 4 jego rozdziale, w wierszach od 14 do 16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Módlmy się. Panie Boże, jak zawsze, gdy chcemy zrozumieć, co do nas mówisz, prosimy o Twego Ducha. Prosimy o to, żebyś to Ty przemawiał, żeby to Twoja mądrość, Twoja prawda, Twoje dobro, Twoja miłość zawitały w naszych umysłach i w naszych sercach. Prosimy Cię o to w Jezusie Chrystusie, Panu i Odkupicielu naszym. Amen. List do Hebrajczyków to dosyć szczególne pismo nowotestamentowe. Dosyć długo nie wiedziano, czy w ogóle dodawać go do kanonu Nowego Testamentu, czy uznawać go za kanoniczny, ale powstał z drugiej strony dosyć wcześnie. Jeżeli, oczywiście jak zwykle w przypadku tego listu, nic nie jest do końca jasne i oczywiste, ale jeżeli wierzyć chyba najpowszechniejszym datowaniom, to został napisany w Jerozolimie czy okolicach, w okolicach 70 roku albo nawet troszkę wcześniej, bo niektóre jego fragmenty zdają się wskazywać na zburzenie, na nawiązanie do nadchodzącego dopiero zburzenia świątyni jerozolimskiej, które miało miejsce właśnie w roku 70 po Chrystusie. Z drugiej strony przez parę dobrych stuleci przypisywano jego autorstwo apostołowi Pawłowi. Stąd obecność tego listu w całym zbiorze Nowego Testamentu. Potem okazało się jednak, że język, którym jest pisany, że pojęciowość, którą się posługuje, jest inna w znacznej mierze od tej, której używał apostoł Paweł, więc przestano nazywać go listem apostoła Pawła do Hebrajczyków, został sam list do Hebrajczyków. Kolejna rzecz to adresaci. Kto jest adresatem tego listu, nie jest oczywiste aż tak bardzo. Ilość użytych starotestamentowych odwołań i pojęć wskazuje, że właśnie kierowany jest do albo chrześcijan wyjątkowo zaangażowanych w pobożność starotestamentową, czy znających Stary Testament, albo co bardziej prawdopodobne, skierowany jest do Żydów mieszkających na terenie Imperium Rzymskiego. Najprawdopodobniej, to znowu jest jedna z kilku koncepcji, najprawdopodobniej mieszkających w Azji Mniejszej. Nic więc nie jest oczywiste w tym liście, jeśli chodzi o jego autorstwo, datowanie czy adresatów. Ale są oczywiste prawdy, które list przekazuje i dlatego cudownie się stało, zresztą wierzymy, że jest to za sprawą Ducha Świętego i Jego natchnienia przecież, ale dlatego właśnie cudownie się stało, że ten list znalazł się jednak w kanonie nowotestamentowym, bo przekazuje nam rzeczy, które są dla nas niezbywalne, które są dla naszej wiary niezbędne. A pośród nich również i tę jedną, o której traktuje, czy zdaje się traktować, rozważany dzisiaj przez nas fragment. Jezus jest w nim pokazany jako arcykapłan. Dla nas arcykapłan nie znaczy właściwie nic. Możemy starać się odnosić go do jakichś kultów pogańskich, które gdzieś tam kołaczą nam się w głowie jeszcze z lekcji historii czy innych lekcji tego rodzaju. Możemy starać się szukać analogii arcykapłan, arcybiskup i odnosić go do hierarchii niektórych z kościołów, które są episkopalnie zorganizowane i dopatrywać się u arcykapłana tego przymiotu jego urzędu, którym jest sprawowanie władzy, ale mało kto z nas potrafi ten termin odnieść do czasów i miejsca, w których został użyty. Czyli na przykład do świątyni jerozolimskiej i sposobu, w jaki zorganizowana była i z jednej strony jej pobożność, i z drugiej strony funkcjonowanie społeczeństwa żydowskiego w tamtych czasach. Zacznijmy od tej drugiej kwestii. Izrael nie był wtedy państwem i narodem niepodległym. Izrael mieścił się w ramach prowincji rzymskiej, więc tak naprawdę władcą Żydów, władcą Izraela był cesarz rzymski, ale że miał daleko i takich prowincji wiele kto w jego imieniu zarządzał prowincją? Jego przedstawiciel. Także władcą Izraela był Rzymianin. Z drugiej strony Rzymianie dla wygody podzielili sobie, zresztą to była też część dziedzictwa historii tamtego terenu, podzielili sobie Syro-Palestynę na kawałki, których granice spotykały się między innymi na terytorium Izraela, stąd obecność celników w Nowym Testamencie. Oni pobierali myto dla Rzymian na granicach tych rzymskich administracyjnych cząstek Izraela, które przebiegały w abstrakcyjny sposób przez terytorium Izraela. Troszkę przypominając te granice, które widzimy w północnej Afryce, a które są dziedzictwem brytyjskich arystokratów okupujących te ziemie, którzy z linijką bez względu na ludność, na historię i tradycję dzielili Afrykę na cząstki, które dla nich były wygodne. Dzisiaj pokłosem tych podziałów w jakiejś mierze są przecież również te wojny etniczne, z którymi mamy tam do czynienia. Podobnie zresztą zaczęło dziać się na terytorium Izraela, ale to inna historia napięć między Żydami a Samarytanami na przykład. W każdym razie państwo Izrael nie miało własnej władzy administracyjnej. Nie miało kogoś, kto jak Salomon czy Dawid, czy tych iluś tam innych jeszcze, byliby królami albo całości Izraela, albo przynajmniej jego części. Władza administracyjna była narzucona, nadana. Władza religijna była oczywiście poddana władzy administracyjnej, bo to administracja miała miecz, którym mogła szybko rozwiązać wszelkie konflikty. Zresztą wielokrotnie miało to miejsce w historii Izraela tamtego okresu. Szczytem i szczytowym przykładem jest choćby właśnie zniszczenie świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, kiedy Żydzi zaczęli mieć własne zdanie na temat sprawowania władzy w rzymskiej prowincji. Przyszedł legion, zniszczył wszystko, rozgrabił i sprawa się skończyła. W tej sytuacji, kiedy autor listu do Hebrajczyków pisze do Żydów, albo do tych, którzy żydowską kulturę i historię znali dobrze, o tym, że Jezus jest ich arcykapłanem, ma coś bardzo konkretnego na myśli, co odwołuje się nie do, no oczywiście per contrastum, do znajomości historii bieżącej tamtego okresu, nie do tamtych czasów, tylko jeszcze do przeszłości Izraela. Ale odwołuje się też do wydarzeń, z którymi Żydzi mają na bieżąco do czynienia. Arcykapłan jest jednak w tamtej kulturze, dopóki świątynia istnieje, tym jednym jedynym, który jednoczy Izrael w obu sferach sprawowania nad nim władzy, świeckiej i religijnej. To troszkę tak, jak w okresie rozbiorów Kościół rzymskokatolicki jako większościowy był tym jedynym nośnikiem polskości w naszym kraju. Nie miał co prawda władzy nad zaborami, ale miał władzę nad duszami w tych zaborach. I dzięki temu chyba w jakiejś mierze Polska przetrwała jako naród. Przynajmniej taką teorię czytałem i ja się z nią zgadzam. Dokładnie to samo chce powiedzieć autor listu do Hebrajczyków. Macie tu arcykapłana, który reprezentuje was, który reprezentuje wszystko, co dla was ważne religijnie. Nawet jeśli nie macie państwa, nawet jeśli żyjecie pół świata dalej, nawet jeżeli jesteście zagubioną gdzieś diasporą żydowską czy judeo-chrześcijańską, wyeksportowaną do Cesarstwa Rzymskiego, to macie tego, który jest dla was światłem, jest dla was wzorem do naśladowania. W bardzo szczególny zresztą sposób. Macie też tego, którego nie powinniście, per contrastum do arcykapłana rezydującego w Jerozolimie, który usiłuje zawłaszczać również świecką władzę, nie powinniście postrzegać jak sędziego nad narodem albo króla, który wami władzy. Patrzcie na niego w inny sposób. Dostrzeżcie to, co jest istotą roli arcykapłana. Oczywiście w świątyni gro jego obowiązków sprowadzało się do rytu, do zachowań kultowych, do składania ofiar, do przebłagiwania, do wygłaszania formuł, do zarządzania rytmem świątynnym. Ale w Kościele, który nie zna już pojęcia namacalnej, takiej do uchwycenia świątyni, takiej, gdzie można znaleźć kamień czy drewno, tylko mówi o świątyni ducha, w Kościele rola arcykapłana jest zupełnie inna. Jest wzorem, jest inicjatorem, jest katalizatorem procesu, do którego Kościół jest wezwany. I tu dochodzimy do istoty tego tekstu, który dzisiaj chcemy zrozumieć. Co jest istotą roli Kościoła? Co jest istotą naszego, siostry i bracia, powołania? Po co tu jesteśmy? Dlaczego przychodzimy do Kościoła? Dlaczego wierzymy w Boga? Dokąd zmierzamy przez tą wiarę? Pewnie wszyscy wielokrotnie się nad tym zastanawialiśmy i pewnie istnieje wiele możliwych odpowiedzi, które dotykają jakichś istotnych elementów wiary. Ale generalnym celem, dla którego mamy uwierzyć, dla którego Bóg obdarza nas swoją łaską, oczyszcza z grzechu, przez wiarę prowadzi do społeczności ze sobą, generalnym celem jest doprowadzenie Kościoła, czyli wierzących, do zbawienia. Tyle, że człowiek, jak czytaliśmy zresztą o tym w tej lekko tylko seksistowskiej opowieści o upadku pierwszych ludzi, gdzie to kobieta jest wszystkiemu winna, a biedny mężczyzna, nieświadomy prawie i przymuszony przez żonę, wyciąga rękę, żeby zjeść ten owoc, to bo taki słaby jest i nie mógł się dziewczynie oprzeć. Inna sprawa, że czasem faktycznie nie możemy się naszym dziewczynom oprzeć, ale to w innych zupełnie aspektach życia. Zgodnie z tą relacją o upadku pierwszego człowieka, wszyscy niesiemy na sobie to odium grzechu, który spadł na naszych praprzodków. Wszyscy ulegliśmy grzechowi w nich. Mało, ten grzech rozkrzewia się w nas tak, że sami nie jesteśmy w stanie się z niego wyzwolić. Więc kiedy Bóg mówi, że chce doprowadzić nas do zbawienia, patrzymy i mówimy: Panie, ale my mamy skrępowane ręce, my nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy jak, nie wiem czy pamiętacie taką komedię Gang Olsena, która nagminnie obracała się wokół bardzo pechowego gangu duńskich złodziei, którzy wiecznie na czymś wpadali w idiotyczny sposób, a jeden z nich, Olsen, często kończył stojąc w wiadrze, do którego ktoś właśnie wlewał cement, żeby go potem z tym wiadrem utopić w jakiejś rzece. Więc jesteśmy jak ten Olsen z nogami uwięzionymi w cemencie, nie mogący wyrwać się z tego grzechu, nie mogący się z niego wyzwolić i iść dalej. I tutaj przychodzi Bóg, który staje się człowiekiem, który staje się Jezusem po to, żeby nam pokazać, że jednak możemy, że w tym darze, który otrzymaliśmy, w tej łasce, która dana jest każdemu darmo i każdemu porówno, możemy skruszyć cement i ruszyć za nim. Rola arcykapłana Jezusa Chrystusa według autora listu do Hebrajczyków polega na tych dwóch rzeczach. Na pokazaniu nam, że grzech już nie jest naszą niewolą, która pochłania nas i ubezwłasnowolnia. I na pokazaniu nam, jak mamy kroczyć do Bożego Królestwa. Nie chodzi o odwołania do porządków starotestamentowych, tylko o te dwie ewangeliczne prawdy, które w cudowny sposób zwiastują nam wolność. Mówią, znów jesteście tymi, o których czytacie na początku, w tej właśnie Księdze Genezis, do której dziś się odwoływaliśmy. Znów jesteście obrazem i podobieństwem swojego Stwórcy. Znów jesteście wolni. Tylko teraz od tych pierwszych ludzi różnicie się już jednym. Teraz już znacie dobro i zło. Poznaliście je tak dojmująco, że przez całą swoją egzystencję, przez całą egzystencję gatunku ludzkiego do spotkania z Jezusem Chrystusem i wyzwolenia w Jego łasce byliście zniewoleni tą swoją znajomością dobra i zła. Byliście obezwładnieni złem, które was wchłonęło. Ale teraz, znając je, jesteście już wolni. I wreszcie możecie pójść tam, dokąd wasz Stwórca chce was doprowadzić od samego początku. Do Jego Królestwa. Takiego mamy arcykapłana. O takim arcykapłanie Jezusie Chrystusie mówi autor listu do Hebrajczyków, do swoich czytelników 2000 lat temu, ale i do swoich czytelników tu i teraz, do nas. I tak jak oni wtedy, tak i my stoimy wobec tego przed skrzyżowaniem, rozwidleniem dróg i musimy dokonać wyboru. Co zrobimy z tym zwiastowaniem? Co zrobimy z tą prawdą? Co zrobimy z tym objawieniem wolności, którą zostaliśmy obdarowani na nowo. Czy zmarnotrawimy ją, tak jak kiedyś nasi praprzodkowie? Czy też naśladując Jezusa, który pokazuje nam przy okazji, że można kroczyć tą drogą, na którą nas chce wprowadzić? Czy naśladując Jezusa zyskamy to, dla otrzymania czego zostaliśmy uczynieni? Życie wieczne w Bogu, w społeczności z naszym Stwórcą. Mamy ten wybór, kochani. Jesteśmy wolni w Jezusie Chrystusie. Wykorzystajmy tę szansę tak, jak nas do tego zaprasza nasz Pan. A nie zmarnotrawimy daru, z którym do nas przychodzi. Amen.